Dla nas to może być złotówka, dla nich to może być nowe życie. Link do zbiórek znajdziecie w opisie podcastu. Bardzo Wam dziękuję za każdą wpłatę. Żurnalista. Dzień dobry. Zanim zacznie się nasza rozmowa, chciałem Wam podziękować, że tak licznie byliście ze mną przez cały 2023 rok, bo to dzięki Wam zostałem najczęściej odtwarzanym podcastem w Polsce na platformie Spotify. Bardzo Wam dziękuję.
Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich, ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Marta Wierzbicka.
Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
Partnerem podcastu Żurnalisty jest Yummy Diet Smak w dobrej formie, bo gotowanie to ich pasja. Polecam, Jan Błachowicz.
Dzisiaj u mnie pan Janusz Palikot. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Ostatnio dużo się dzieje w świecie polityki. Popiera pan strajk rolników?
Wie pan co? Nie.
Dlaczego?
Z dwóch powodów. Po pierwsze, no, widzę tam bardzo dużo haseł, które mi kompletnie nie odpowiadają. Takich antyunijnych, antyukraińskich i w sumie proruskich. Więc to jest pierwsza rzecz, która mi przeszkadza, to są te hasła. Oczywiście tam są różne hasła, a jednak dość dużo jest takich haseł. Byłem akurat w Szczebrzeszynie kilka dni temu, jak zaczynały się te strajki, bo tam ja załatwiałem jakąś sprawę i stali ci ludzie na tych traktorach z napisem na przykład Braun ma gaśnice, a mamy gnojowice. Czyli te hasła też antysemickie i różne inne takie, jakby no, których nie popieram w obrazie świata, w mojej filozofii człowieka, są mi obce, więc to jest coś, co mi bardzo przeszkadza. Pokazuje to, w jakim mentalnym jeszcze stanie jest niestety ta wieś zakonserwowana przez Kościół i przez PiS. Po drugie, Zielony Ład można oczywiście być może rozłożyć na raty, wydłużyć proces wdrożenia, może trzeba dokonać pewnych korekt, to na pewno tak, bo świat jednak się zmienił wskutek tej wojny, którą wywołała Rosja i to ma skutki też dotyczące Zielonego Ładu, przede wszystkim dotyczące kosztów energii i w ogóle całego takiego ładu właśnie światowej gospodarki. Więc być może trzeba tam zrobić jakiś korekt, jednak co do zasady, że musimy jednak bardziej być odpowiedzialni za przyrodę, to jest mi bliskie. Ja też nie jem mięsa od 2008 roku, więc już naprawdę 20 blisko lat. I w związku z tym też no, część tych producentów zwierząt na futra i tak dalej, to też nie jest coś, co jest mi jestem w stanie zaakceptować. Na dokładkę jeszcze przez 8 lat, kiedy ta polityka powstawała, tworzyli ją przedstawiciele poprzedniej władzy, chłopi i rolnicy siedzieli cicho. I dzisiaj to za bardzo śmierdzi jednak jakąś próbą takiej kontry ze strony Kościoła i PiSu, niż autentycznym sprzeciwem, takim po prostu faktycznym sprzeciwem rolniczym.
Czyli wydaje się panu, że to jest bardziej taki protest polityczny, propolityczny, niż tak naprawdę ku jakiejś dobrej wierze.
Nie zmienia to faktu, że oczywiście jest pewien problem. Jest taka kwadratura koła z tym, wie pan, zbożem, bo Ukraińcy giną za to, żebyśmy my nie ginęli. Już dzisiaj nikt nie ma wątpliwości na świecie, a na pewno w Europie, że jeżeli Putin pokona Ukrainę, to sięgnie po dalej, bo on już nie ma nic do stracenia. On ma reputację zbrodniarza wojennego, popełnił zbrodnie przeciwko ludzkości, masowe egzekucje i tak dalej. No więc to jest człowiek, który jest, nie ma nic do stracenia. W związku z tym on jak będzie mógł się posunąć dalej, to się posunie. Ma teraz przewagę. W ciągu ostatniego roku wykorzystał brak zdecydowania na Zachodzie do zbrojenia się, przestawienia i wie, że ma teraz 5 minut. Że jeżeli za rok Zachód i też Polska dogonią uzbrojeniem i amunicją potencjał dzisiaj Rosji, to będzie dużo trudniej. Więc jesteśmy naprawdę zagrożeni w tej chwili tym, co się może stać w wyniku tych działań rosyjskich. I to oczywiście powoduje, że no, musimy bardzo wspierać tą Ukrainę. Z drugiej strony no, żywność ukraińska, tak jak weszła bez kontyngentów żadnych na rynek polski i europejski, no to akurat w Polsce rozumiemy bardziej niż ktokolwiek indziej, bo Polska przez cały XVII-XVIII wiek a na część XVI żyła z tego, żeśmy kolonizowali Ukrainę i przenieśliśmy tą pańszczyźnianą pracę na dużo bardziej wydajne ziemie ukraińskie i dzięki temu ta zacofana struktura produkcji rolnej przez polską magnaterię właśnie z przełomu tam z XVI wieku wytrzymała napływ dużo bardziej wydajnego rolnictwa zachodnioeuropejskiego opartego o pracę wolnych ludzi.
Myśli pan, że naprawdę realnie możemy się niedługo obudzić w takich realiach wojennych?
Tak. To nie będzie oczywiście wyglądało tak, jak sobie wyobrażamy na podstawie nawet tego, jak to wygląda w Rosji, ale taka wojna, nie wiem, że zbombarduje się jakieś miasto, że wjedzie się na chwilę w jakąś część i coś tam się zrobi, albo zajmie się kawałek terytorium, to tak. To nie jest taka wojna, mi się wydaje, możliwa, nawet jak ta, która jest na Ukrainie. Mhm. Ale taka, co się dzisiaj stanie, jeżeli Rosja dzisiaj zbombarduje Berlin czy Warszawę? Czy na pewno jesteśmy przekonani, że dzisiaj możemy myśleć, że Rosja się przed tym nie cofnie, bo co? Bo dojdzie faktycznie po takim zbombardowaniu jednego miasta do odpowiedzi euroatlantyckiej, jeżeli Trump będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, albo Le Pen Francji? Nie.
No właśnie, o to też chciałem pana zapytać, czy w ogóle wierzy pan w NATO?
Ja wierzę w NATO w pewnych warunkach, to znaczy wierzę w NATO w sytuacji, w której Biden jest, czy ktoś tego typu jak Biden, tacy populiści jak Trump. Nie, oni mają po prostu... No tak, gdzieś tam na końcu jakiś cień nadziei mam, że nawet Trump ma świadomość tego, że zdewołowanie pozycji amerykańskiej polityki spowoduje straty amerykańskie w Azji, na Bliskim Wschodzie i wszędzie i w konsekwencji się na to nie zdecyduje. Jednak to, jak mocno oni grają teraz, prawda, grają naprawdę życiem tysięcy ludzi codziennie i jednak ryzykiem upadku tej Ukrainy. To wszystko razem po prostu powoduje, że może nawet nie chcąc takiego zniszczenia NATO, oni do niego doprowadzą, bo sytuacja nie jest pod kontroli. Niech pan zwróci uwagę, jak w sumie przypadkowo wybuchła pierwsza wojna światowa. No oczywiście obiektywnie już jakby wisiała w powietrzu, ale nagle jakiś niezręczny jeden fakt uruchomił łańcuch, którego już nie dało się zatrzymać. Ja sobie wyobrażam równie dobrze tak, że coś się stanie takiego, że nie wiem, Korea jedna zaatakuje drugą, bo w Stanach coś powie Trump, zostanie to odczytane jako, że to już jest, nie ma gwarancji tam interwencji amerykańskiej. To wszystko jest w tej chwili przez populizm napięte, jest takie są normy poprawnościowe w polityce. I z nich się zawsze śmiejemy, bo takie kwintesencja mieszczaństwa i burżua i tak dalej, że czegoś nie wypada zrobić. Ale właśnie to i jakby populizm się bierze z tego, że mówi w imieniu tych, którym się wiedzie gorzej, mamy prawo powiedzieć wszystko, mamy używać wulgarnego języka, mamy nazywać po imieniu, prawda, i mamy domagać się, okraść, puścić w skarpetkach i tak dalej. To jest coś, co wisi w powietrzu, ale to rozpręża system tych instytucji i gwarancji, że ktoś stanie za tymi instytucjami. To się może po prostu skończyć jednak upadkiem takiej solidarności międzynarodowej.
Tak, też mi się tak wydaje, a to, co pan przytoczył, jeżeli chodzi o pierwszą wojnę światową, jest doskonałym przykładem, bo wtedy ta wojna tak naprawdę wisiała w powietrzu, tak jak podobnie jak jest dzisiaj. Wtedy zginął jeden z dyplomatów, z tego co po prostu pamiętam, i to była taka śmierć trochę znikąd, tak, powiedzmy.
Książę Sarajewo. Ale wie pan, jeszcze pan powie jedną rzecz. Może będzie tak, że jak ktoś będzie za 10 lat analizował ten okres, to będzie pisał, od 2 lat trwała już trzecia wojna światowa. Nam się wydaje, że jej nie ma. Bo jakby pan się spytał mieszkańców, wie pan, wielu miejsc we Włoszech i we Francji w 40 roku, a na pewno w 39 jesienią późną, czy jest wojna w Europie. Oni powiedzieli, że nie ma wojny. Tam wojna jest Polska, Niemcy, coś tam. A ta wojna już była. Te plany już Hitlera były. To się wszystko już działo. To wszystko było już możliwe. I dzisiaj też tam się może wydać, nie ma wojny. Wojna jest gdzieś tam, no być może dojdzie do Lwowa. Ale wojna już jest, bo tu są, jest 100 tysięcy troli rosyjskich. Są przedstawiciele życia publicznego, jak Konfederacja, część PiSu, którzy obiektywnie grają zgodnie z interesami rosyjskimi. To się już dzieje.
A będzie się działo centralny punkt komunikacyjny? Myśli pan, że to wyjdzie? Jest nam to potrzebne, kompletnie zbędne?
Niestety nie mam swojej osobistej oceny. Przemawia do mnie argument z jednej strony przeciw, że jest to czas takiego napięcia, raczej jest czasem budowania wielu regionalnych lotnisk. żeby zbombardowanie jednego lotniska nie paraliżowało całego kraju. Mm-hmm. Lepiej jest mieć Berlin, Hamburg, Monachium, Frankfurt, niż tylko jeden wielki Berlin. Wszystkie te lotniska niemieckie są duże. Lepiej jest mieć duże lotnisko w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu, czy nawet w Lublinie, niż mieć tylko jedno wielkie lotnisko. Tak mi się wydaje z punktu widzenia sytuacji, jaka dzisiaj jest w tym. Z drugiej strony, jak pokazuje przykład akurat nie Mierzei tej Wiślanej, bo to się oczywiście na razie nie udało, ale jak pokazuje przykład wielu takich szalonych inwestycji, nie wiem, Muzeum Sztuki Współczesnej w Bilbao, prawda? No, jak oni to zaczynali, to wydawało się totalnie absurdalne. Mm-hmm. A to się stało dźwignią zmiany całego miasta, a nawet w ogóle w pewnym sensie całego państwa. Więc jeżeli dzisiaj sobie powiemy, że budujemy coś takiego, co dzisiaj nam się wydaje trochę irracjonalne, ale co stworzy jakby taką jakby siłę, bo inne państwa się na to nie zdobędą, że jak to utrzymamy, to skala tego zacznie jakby zaciągać inne zmiany. Jakby wierzę w coś takiego, że oczywiście wolałbym, żeby to było coś bardziej technicznie zaawansowanego niż tylko port lotniczy. No nie wiem, jeżeli budują teraz Emiraty Arabskie pociąg po dnie oceanu do Indii, do Chin z Indii, prawda? Nie z Indii, tylko właśnie z Afryki Północnej przez Indię do Chin. No, to jest po prostu coś, co rzeczywiście rzuca na ziemię. No, mogę sobie wyobrazić kilka takich przedsięwzięć, także zrobionych z polskim udziałem, których jakby znaczenie byłoby ogromne, ale mi się wydaje, że my też nie mamy w tej chwili jakby no, kadry politycznej, tej takiej, bo polityka się nie może sprowadzać tylko do premiera, ministra spraw zagranicznych i jeszcze paru innych udanych. Tylko my tej kadry niższego szczebla nie mamy takiej, jak z jakaś podobna nie powstała, która by tak pociągnęła taki projekt po prostu, tak jak, nie wiem, no się nagle udaje, Facebook staje się firmą ogólnoświatową, bo ktoś to genialnie zarządza tam, jakiś taki talent. Ja bym bardziej uwierzył we wszystko, gdyby taki talent się, jak był Kwiatkowski, proponował budowę Gdyni. No też wtedy były kontrowersje, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, a jednak ten projekt tej Gdyni zmienił Polskie. Dzisiaj Gdynia w ogóle jest tak sexy, tak fajna i tak nowoczesna przez ten modernizm lat 30., przez to wszystko, co wtedy na siłę było zrobione, że ja sobie mogę wyobrazić, że i coś takiego mogłoby się wydarzyć przy no, takich przykładów jest znacznie więcej, wie pan, że Polska lat 30., że biedne państwo, gdzie tam było nam do tych największych państw, najbogatszych państw europejskich, z ogromną rozbieżnością społeczną, ogromnym analfabetyzmem na wsiach i tak dalej, jednak zdobyła się na kilka takich super i zarówno samoloty i pociągi i właśnie Gdynia na najwyższym poziomie technicznym, zdobywające nagrody na targach paryskich i tak dalej. Można sobie wyobrazić, że i dzisiaj coś takiego się... Dajcie mi człowieka, który na pewno nie chorała, który mnie przekona, że centralny punkt, port komunikacyjny to jest to.
A przygląda się też pan dzisiaj uważnie nowej władzy?
No na razie to jest taki okres, wie pan, to jest 100 dni jeszcze nie minęło. To jest takie coś, że właściwie trudno... Ja tak, znam Tuska osobiście, wiem, że jest mistrzem polityki technicznej. Ma wszystko zaplanowane na 2-3 lata do przodu. Że doskonale wie, jak się Hołownia poobija tym, że jest marszałkiem Sejmu, że musi przyjmować protestujących rolników, że poseł Suski co będzie z nim prowadził dyskusję na każdym posiedzeniu Sejmu, a jak pan wie, jak się dyskutuje z idiotą, to on zawsze wygrywa, bo jest bardziej zaprawiony w tej sztuce niż ktokolwiek inny. Więc dziesiątki rozmów z Suskim sprowadzą trochę Hołownię na poziom Suskiego. Trzeba powiedzieć tak, że przypadek Hołowni jest, wie pan, absolutnie najbardziej ciekawą historią, jaka od dłuższego czasu wydarzyła się w polskiej polityce. Bo normalnie, tak jak Petru, Palikot, Leper i większość ludzi musi Hołownia przegrać. Polityk, który nie przegrał, nie stracił wszystko. Nie był oskarżony o to, że jest agentem KGB jak Leszek Miller. Nie był wyklęty od postkomuchów jak Aleksander Kwaśniewski, że jest pijakiem, kobieciarzem i tak dalej. I nie był tak jak Kaczyński, po prostu wyrzucony jako oszołom po prostu i tak dalej, dalej. Tacy ludzie, którzy nie byli na dnie, tu też nigdy nie odegrają wielkiej roli. Więc Hołownia, który nie upadł jeszcze nigdy, tak naprawdę, musi upaść, żeby być kimś, bo dopiero wtedy ma to gravitas. To jest teoria. Ta teoria się sprawdziła wielokrotnie. Ale co pewien czas przychodzi ktoś, kto temu wszystkiemu daje kłam, potwierdzając ogólne mechanizmy. I dlaczego w przypadku Hołowni to jest możliwe? No bo nikt z nas, takich ludzi, którzy byli w podobnej sytuacji jak Hołownia w tam różnych okresach tego życia politycznego w Polsce, nie był w sytuacji, że dostał fotel marszałka Sejmu, bo fotel marszałka Sejmu nie dostaje ktoś, kto jest nowicjuszem politycznym. że on nie był nawet wcześniej posłem, a został marszałkiem Sejmu. Przecież wie pan, jak ja usłyszałem, że Hołownia być marszałkiem Sejmu, facet z TVN-u i z talk show i z tego typu rzeczy, to złapałem się za głowę po prostu. Oczywiście on świetnie wypada, on ma teraz bardzo fajną fazę, no bo w ogóle dostali 14%, bo działają, bo on się okazuje, że daje radę, wprowadził nowy język, nowy styl komunikacji, wszystko jest super. Tylko gdzieś tam w pewnym momencie ta fala tego uniesienia, jak się odniosło taki sukces, się generalnie załamuje u każdego. To jest 16 miesięcy, 12 miesięcy, 18 miesięcy. Jak patrzy pan na Kukiza, Petru, Palikota, to jest ten okres między 12 a 18 miesięcy, to jest to załamanie tej fali. I sondaże idą do przodu, a potem zaczynają spadać, a potem następuje krach. I tak powinno być w przypadku Hołowni, ale mamy tak nieprawdopodobną sytuację. Ryzyko wojny, kompletny rozpierdziel w Polsce pod każdym względem, wymiaru sprawiedliwości, wszystkiego. Trochę w tym wszystkim społeczeństwo jest zagubione i może się okazać, że coś, co byłoby normalną wadą w innych okolicznościach, pewna pyszałkowatość, pewne nadmierne powtarzanie się, za jakiś czas to będzie widoczne w pewnych frazach, pewnych tych, ludzie tego nie znają, bo to jest coś nowego, czego się uczą. Ale po jakimś czasie im się to znudzi. Tylko, że okoliczności są takie, że to może Hołowni nie zabić i że on może te 16 pierwszych miesięcy przetrwać. Już nawet niezależnie od tego, czy będzie kandydatem na prezydenta, nie, niech pan popatrzy, jak Tusk to świetnie wymyślił. 2 lata Hołownia, 2 lata Czarzasty. Po 2 latach Hołownia albo zostanie prezydentem i nie będzie marszałkiem, albo nie zostanie prezydentem i nie będzie marszałkiem. A teraz, jakie on ma szanse rzeczywiście zostać prezydentem, mając w tej chwili przed sobą ten rok, kiedy Tusk całkowicie spolaryzował spór Duda-Tusk. Tam już nie ma w ogóle kto wejść. Przecież Hołownia nie jest naprzeciwko Dudy. Naprzeciwko Dudy jest Tusk. On zdefiniował tą sytuację. On jest naturalnym kandydatem na prezydenta za 1,5 roku. Być może nie będzie chciał, bo będzie się odgrywać jakąś rolę w polityce europejskiej, co jest bardzo prawdopodobne w związku z tym, że to się wszystko teraz tak przetasowuje niesamowicie. Tusk ma niewiarygodną rzecz. W tej chwili nie ma żadnego silnego polityka w Europie. On i Macron, z 2 ludzi w Europie, którzy są naprawdę twardymi zawodnikami. Macron i Donald Tusk. I ktoś z nich będzie rządził Europą. Tak jak przez lato rządziła Merkel, wcześniej Kohl, to teraz ktoś z tej wielki, a może ta dwójka razem. W związku z tym to jest bardzo po prostu unikatowa sytuacja i ona może spowodować, że Tusk, będąc w naturalny sposób następcą Dudy, pójdzie gdzieś indziej. Tutaj znajdzie się Sikorski, a może znajdzie się Hołownia, a może znajdzie się jednak Trzaskowski. Tak dzisiaj patrzę, że więcej dzisiaj przemawia o tym, że Trzaskowski będzie dalej prezydentem Warszawy niż prezydentem kraju, choć 4 lata temu by wszystko wskazywało, że on prawdopodobnie zresztą wygrał te wybory, zostało to sfałszowane, że Trzaskowski będzie tym prezydentem Polski. Natomiast teraz tak się to układa wszystko z tym Hołownią, Tuskiem, Dudą, tą sytuacją europejską, że moim zdaniem, mimo że on ma wszystkie zalety i fajnie, że będzie prezydentem Warszawy dalej, ale prawdopodobnie mu się już ta trajektoria tej fali, która człowieka niesie, mu się już po prostu ułoży inaczej.
No to gdyby pan miał wybrać, ale tak realnie, kto ma największe szanse? Hołownia, Trzaskowski czy Morawiecki?
Ja dzisiaj powiem tak. Jeżeli sytuacja będzie się utrzymała tak jak jest, wygra wybory prezydenckie Radosław Sikorski, bo Tusk nie wystartuje.
Okej. TVP jest tym samym, co było, tylko z inną narracją?
Nie, na razie to się jeszcze nie urodziło do końca. To jest taki okres, no, że oni musieli jakby stworzyć pewien kręgosłup tego, czym to ma być. Teraz muszą to wypełnić zabawą. No, wie pan, nawet telewizja PRL-owska z lat 70. po prostu była dobrą telewizją, więc niezależnie od tego, że same programy informacyjne musiały być wtedy tak czy inaczej przedstawione. I oni też tutaj muszą jeszcze nabrać pewności siebie, poczuć co tego i pójść po prostu gdzieś właśnie w tą tak zwaną dwójkę PRL-owską. Telewizję 2 z czasów PRL-u. To bardziej niż cokolwiek innego mi się wydaje.
A jest coś, czego panu brakuje w telewizji?
Ja mało w ogóle oglądam telewizji, muszę powiedzieć, więc to jest tak trochę opinia. No, oczywiście obejrzałem to jak wszyscy 19.30, bo wiadomo, no, to był taki, że trzeba było obejrzeć. Ale czy pan mnie spytał, czy ja w ostatnim tygodniu oglądałem 19.30? Nie, ale nie oglądałem też Faktów i nie oglądałem też Polsat. Po prostu dowiaduję się o tym wszystkim jednak z mediów elektronicznych, tak jak większość ludzi, na bieżąco. Nie czekam do wieczora na podsumowanie. po prostu, bo już to w ciągu dnia o 17, 18, któryś tam już to wiem wcześniej, więc po co mam to patrzeć jeszcze o 19.30, więc nastąpiła tu jakaś zmiana i być może ci koledzy, którzy tu wrócili teraz do tego TVP, nie mają jakby, wie pan co mi najbardziej brakuje? Nowego otwarcia. Bo co dało TVN-owi ten niesamowity sukces, który wymyślił Walter przecież, a Wejher to zorganizował finansowo i prawnie i politycznie. Mianowicie, że to było coś nowego kompletnie w telewizji. Ta TVN24 to było wtedy takie, wie pan, no po prostu kurczę Europa, w ogóle coś zupełnie innego. Dzisiaj oni muszą wymyśleć, nie wiem co to ma być, to jest dużo trudniej dzisiaj, bo już mamy dojrzały rynek, ale muszą coś takiego wymyśleć, że to jest nagle wow, coś innego. A na razie to walczą z tą gębą, jaką zrobił Jacek Kurski tej telewizji.
Trochę. Tak, i zostając w tych mediach elektronicznych, a też w polityce, wczoraj pojawił się artykuł, w którym możemy przeczytać, że prokuratura krajowa rozważa powołanie zespołu śledczego, który zająłby się sprawą pokrzywdzonych przez spółki Janusza Palikota. Z wnioskiem o przydzielenie dodatkowych rąk do pracy wystąpili posłowie partii Razem. O pomoc polityków poprosili pokrzywdzeni. Jaka jest pana na to wszystko optyka?
Znaczy tak, ja się żadnych kontroli nie boję. Co jest? Ja oczekuję, że cały proces postępowania w tej sprawie wobec mojej spółki, czy moich spółek, będzie przedmiotem ponownej analizy. Dlatego, że jestem przekonany, że to wszystko, co się do tej pory wydarzyło, było inspirowane politycznie. Ja prawdopodobnie byłem inwigilowany, czekam na potwierdzenie, czy tak, czy nie. Chciałbym wyjaśnić, jakie były powody, że giełda papierów wartościowych nie zgodziła się na debiut mojej spółki w 2022 roku, w kwietniu, w maju, czyli na rok przed kryzysem jakimkolwiek. Myśmy mieli kłopoty, zaczęliśmy mieć wiosną, późną 2023 roku, czyli rok temu, a na giełdę wchodziliśmy 2 lata temu. Mieliśmy zebrane 28 milionów, mieliśmy mBank i Bank Ochrony Środowiska jako 2 konsorcja maklerskie, które prowadziły nasz projekt. I gdybyśmy wtedy weszli na giełdę, a blokada tutaj była co najmniej dziwna, jeśli nie wprost polityczna, to by zupełnie inaczej się potoczyła sytuacja. Potem te skoordynowane działania rzecznika finansowego, KNF-u, UOKiK-u, wystąpienia Morawieckiego na konferencjach, gdzie wymieniał moje nazwisko, Sobonia, wiceministra finansów, nasyłanie kontroli kasu i to wszystko wyglądało na jakąś taką próbę wywołania kryzysu, żeby tym obciążyć Donalda Tuska i to ciągłe pokazywanie mnie z Donaldem Tuskiem w TVP Info, w którym nie występowałem od 2015 roku, to wszystko mi wygląda na zadymę. Co nie znaczy, że jestem niewinny, oczywiście z punktu widzenia prokuratora, ale że ten na pewno element miał miejsce. W związku z tym ja oczekuję, że zgodnie z deklaracją ministra Bodnara wszystkie postępowania dotychczasowe, w których był cień chociaż politycznej intrygi, będą zweryfikowane. I mam nadzieję, że będą zweryfikowane. A co do partii Razem, no to trzeba powiedzieć, że no z powodu działań partii Razem właśnie w 2015 roku ja odszedłem z polityki, bo oni świetnie wypadł Zandberg w tej debacie liderów, i którą wygrał. W związku z tym z partii, która miała 1,5%, doszedł do 3% i zabrał te 0,4% nowej lewicy, czy zjednoczonej lewicy, czyli SLD i ruch Palikota. Już dostali 7,6%, już dostali 8%, to Kaczyński by nie rządził. Ja wtedy mocno krytykowałem i Zandberga, i Razem. Jakoś tak widzę dzisiaj, że oni próbują sobie na tym zbić kapitał polityczny. Ja chcę powiedzieć coś takiego. Po pierwsze, żadna firma jeszcze nie zbankrutowała i nie została zlikwidowana. Trwa proces restrukturyzacji, który jest trudny, bo jest ogromny hejt, duże rozczarowanie i uważam, że była też działalność polityczna i taka niechęć ze strony instytucji do zmiany władzy, ale w każdym razie to są procesy, które trwają, ale jeszcze nikt nic nie stracił. Ludzie nie dostają na czas czy wynagrodzeń, czy zwrotu za zainwestowanych pożyczek, ale nic jeszcze nie stracili, bo nic nie upadło. Więc w ogóle nie można mówić nawet o stracie, tylko można mówić o po prostu zachwianej płynności. Ja nie wyprowadziłem żadnych pieniędzy za granicę, nie mam żadnych kont za granicą. Firma mi jest inna 28 milionów złotych. Od 2 lat nie wziąłem wynagrodzenia. Zajeździłem 3 prywatne samochody. Mówi się o tym Rolls Royce'a. Ja miałem Range Rovera, Discovery 4, Discovery 3. Te wszystkie samochody poszły na złom z powodu przejechanych kierunków. To były moje prywatne, osobiste samochody. Mógłbym mnożyć przykłady tego typu czynności. No jaki jest sens robić to wszystko, żeby co? Jeśli ja miałbym mieć gdzieś pieniądze, to co, teraz bym ginął po prostu wizerunkowo, dlatego że mam gdzieś 30 milionów, w których firma mi jest winna 30 milionów? No to jest po prostu, się wszystko kupy nie trzyma. No to jest cały czas, to, że jest jakaś próba powołania takiej grupy i wymusza to, to partia Razem, bardzo dobrze, niech się temu dokładnie przyjrzą, ale chciałbym, żeby to było właśnie zrobione od nowa, a nie na warunkach, które wyznaczyli ci, którzy tym zaczęli się zajmować rok temu.
No Jacek Gedzinowski 2 miesiące temu w jednym z wywiadów powiedział, że gdyby to był klasyczny skam, to już dawno by pana nie było w Polsce i siedziałby pan na Dominikanie, ale też zastanawiało mnie w tym wszystkim, jak pan zamierza to poukładać, bo to, co pan powiedział, żadna z firm jeszcze nie upadła, to wszystko się dzieje, jest jakiś pomysł na to, żeby to wszystko ułożyć? Bo tak trochę poza kasą, to walczy pan dzisiaj o reputację.
Tak, problemem, znaczy po pierwsze tak, czy ta firma może wrócić do świetności? Tak. Mhm. Czy ta firma, manufaktura, czy grupa tych spółek jest w stanie sprzedawać na poziomie 200-300 milionów rocznie takie przychody uzyskać? Tak, bez żadnego problemu. Mamy małą dystrybucję numeryczną w Żabce i w kilku tylko sieciach. Ona daje maksimum 10% tak zwanej dystrybucji numerycznej, czyli w co 10 sklepie jest jakiś nasz produkt, który ma alkohol. Więc wystarczy powiększyć do 50% i ja jestem w tej chwili w bardzo zaawansowanych rozmowach z 3 inwestorami. Jeden z nich gwarantuje właśnie taką wysoką dystrybucję numeryczną, żeby te produkty się sprzedawały nie na poziomie 50 milionów, tylko 200, a może nawet 300 milionów złotych. Wtedy ta firma jest w stanie nie tylko obsługiwać swoją działalność i przynosić zyski, ale też pomału spłacać ten układ. To jest pierwszy etap. Jak się uzyska poziom 200-300, no to jest pytanie, czy można wejść na wartość rzędu 500-600 milionów. No przykład jest taki. Bocian Bielsko-Biała w zeszłym roku został sprzedany do amerykańskiego funduszu za 625 milionów złotych. 3% rynku wódki w Polsce w segmencie premium, dolnego premium, czyli wódka Bocian. Zrobił to facet w 5 lat. Czy ja nie mogę w 5 lat zrobić wartości 600 milionów? Mogę zrobić.
No tak, ale chyba teraz z tego, co pamiętam, ale mówię z głowy, było chyba 70 milionów.
No tak. No dobrze, ale wie pan, każda firma do pewnego momentu ma 70 milionów, a potem nagle pojawia się jakiś Bocian, żołądkowa gorzka, wie pan, czy... Przykładów jest sporo. Jakaś gwiazda w danej grupie, tak się jakiś czas temu zrobił Biały Krupnik, wcześniej zrobiłem tą rządką gorzką deluxe, czy lubelską cytrynówkę. Coś się robi takim nagle koniem i wyskakuje z takiego poziomu nagle 70-50 milionów firma na 200-300 milionów o przychodu. I to już jest zupełnie inna gra. Ja uważam, że ta gra jest do zrobienia, ja mam kompetencje do tego. Nie wiem, czy mi się uda oczywiście w tej chwili, przy tej nagonce, przy tej niechęci sądu, w absurdalnej decyzji sądu pierwszej instancji, który odrzucił 96% wierzycieli. Niech pan sobie wyobrazi, poparło układ.
No ale mówił pan o tym, że raczej wiedział pan, że to się będzie musiało rozbijać w okręgu, bo to jest za duża nagonka medialna i o tej sprawie za dużo mediów mówiło, żeby sąd regionalny zgodził się od razu na ten układ z wierzycielami.
Ja mam dwa pomysły. Po pierwsze taki, że będę chciał, jakby powstanie nowy wehikuł, będę chciał, żeby w tym wehikule manufaktura miała akcję i ze wzrostu wartości tego wehikułu spłaciła te inwestycje, które miały miejsce do tej pory. Dwa, w każdym z tych inwestorów, a z 3 w tej chwili rozmawiam, podnoszę kwestię spłaty zaległych wynagrodzeń, bo pierwsza podstawa rzecz, która kompletnie zmieni klimat wokół tej sytuacji, będzie taka, jak ta kwota pomiędzy 2 a 2,5 miliona, bo to już tylko tyle zostało z tych 5, co było, już sporo spłacili, ale oczywiście jeszcze nie wszystko. I to 2,5 miliona trafi do pracowników. Sprawa jest, moim zdaniem, zupełnie ma inny kontekst społeczny.
No tak, to na pewno.
Jest jeden z powodów mojego rozejścia z Markiem Maślanką był taki, że on tego nie akceptował, bo dla niego, dla kogoś trzeciego to dochodzi, to jest strata pieniędzy. Te pieniądze są już stracone. Są stracone, ale my nie jesteśmy maszyną, my jesteśmy organizmem społecznym, sprzedajemy produkty emocjonalne. Musimy mieć ludzi po swojej stronie, musimy spłacić zaległe wynagrodzenia. On to zresztą na początku deklarował, ale potem doszedł do wniosku, że to jest za dużo i że licząc bardzo konserwatywnie, to on woli zapłacić mniej niż wydać te. No więc ja się z tym nie zgadzam. Ja chcę spłacić wynagrodzenia zaległe pracownikom i chcę, żeby spółka manufaktura, niezależnie w jakiej będzie formie, może będzie w formie likwidacji, tak jak telewizja publiczna za sprawą ministra Sienkiewicza, żeby ta spółka była akcjonariuszem nowego wehikułu, który trzymając te marki, te kompetencje i ten zespół wyprowadzi to na prosto. Wierzę, że mi się to uda. Powiedziałbym tak, dzisiaj jest 50-50%.
Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. No ale też mówił pan o rozmowie z inwestorami, a też już był chyba taki czas w pana życiu, że rozmawiał pan z dwoma inwestorami albo z jednym ze Stanów, z tego co pamiętam, co właśnie wtedy pan powiedział, że te rozmowy upadły przez szarpaninę z Janem Śpiewakiem i z prokuraturą.
No było dosłownie tak, że mieliśmy 3 dni później podpisać list intencyjny z bardzo dużym graczem, z branżowym. I no właśnie, no oni się wystraszyli tej nagonki, którą Śpiewak wywołał i tej decyzji sądu absurdalnej, bo wydawanie takiego, wie pan, nakazu w zasadzie mandatowego, od którego wystarczy się odwołać, żeby on był nieważny, w świecie dzisiejszym, no przecież sędzia sobie musiał zdawać sprawę z tego, że każdy dziennikarz napisze Palikot i wojewódzki skazani, czy wojewódzki i Palikot skazani. No i to się powtórzyło milion razy. Ja idę potem do kupca w jakiejś dużej sieci na rozmowę, a pan nie jest w więzieniu? A to był mandat, który po tygodniu był nieważny, rozumie pan? Tak, czyli no my żyjemy w świecie, w którym po prostu mamy tak absurdalną po prostu jakby nadwyżkę tego właśnie, o czym żeśmy na początku naszej rozmowy mówili, że dzisiejsze media, nie mając żadnych zasad, zła informacja się rozchodzi szybciej, sprzedaje się szybciej, bardzo łatwo jest o dezinformację, to wszystko natychmiast po prostu jest. Zanim pan się wytłumaczył, wie pan, jak w tym dowcipie, że zajączek ucieka z Rosji, dlaczego zajączku uciekasz z Rosji, no bo tam kastrują wielbłądy, no ale ty nie jesteś wielbłądem, ale zanim się wytłumaczę, no to jest właśnie coś takiego, zanim ja się wytłumaczę, ja muszę każdemu powtarzać, że jeszcze nikt nic nie stracił, bo wszyscy są przekonani, że firmy już nie ma. Się rozmawiam z jednym innym jeszcze inwestorem, on mówi, słuchaj, no przecież wy tam w ogóle nic nie produkujecie, ja mówię, zapraszam cię jutro, my codziennie produkujemy, myśmy w styczniu sprzedali za 3 miliony złotych towaru. To jest oczywiście za mało, żeby wyjść z kłopotów, które mamy, ale trzeba za 3 miliony to trzeba tego towaru wyprodukować, żeby go sprzedać.
No dobra, ale też jeszcze wróćmy do samego początku, bo w jednym z wywiadów pan powiedział, że w ramach wszystkich spółek zainwestowano z 10 tysięcy osób na kwotę trochę wyższą niż 200 milionów złotych. Jak to się stało, że ten pomysł, powiedzmy, nie wypalił, tak jak miał wypalić?
No po pierwsze zacznę od tego, o czym już mówiłem, że niewpuszczenie nas na giełdę w kwietniu, w maju spowodowało, że myśmy nie uzyskali nowych instrumentów do zbierania pieniędzy. No jednak jako spółka notowana na giełdzie mielibyśmy dużo łatwiej, żeby i pożyczyć pieniądze od banków, i od jakichś funduszy w jakichś funduszach znaleźć partnera do zainwestowania. To też bardzo źle nastawiło część inwestorów, którym myśmy obiecali, że wejdziemy na giełdę. To był pierwszy. A potem w tym samym czasie, kiedy nie weszliśmy na giełdę, jak wie pan, wybuchła wojna na Ukrainie i już mówiłem o tym wielokrotnie publicznie, ale jeszcze raz powtórzę, bo ludzie sobie z tego nie zdają sprawy. Jeżeli piwo kosztuje, powiedzmy, wtedy kosztowało powiedzmy 3,99, dalej dzisiaj jest po prostu dobra cena, bo piwa są droższe niż 4 zł w tej chwili, 3,99. I pan w tej cenie ma butelkę, która kosztowała przed wojną na Ukrainie 32-38 groszy, a potem pan płaci złotówkę, to pan ma 70 groszy więcej, a na piwie zarabia się między 20 groszy a złotówkę. Jeżeli na samej butelce traci 70 groszy, karton, etykieta, słód, prąd, wszystko, to co się okazało w czerwcu 2022 roku, 3 miesiące po wybuchu wojny, że ja na piwie nie zarabiam, a cenę mogę zmienić za 6 miesięcy, bo w kontraktach z sieciami pan ma 2 razy w roku możliwość zmiany ceny. Ja od czerwca do grudnia nie zarabiam pieniędzy, prawda? To jest po pierwsze, po drugie, nie mam butelek. Bo jak zareagowały wielkie koncerny na sytuację, że w wyniku wojny tak, 2 huty na terenie Ukrainy zbombardowane, Rosja 2 huty i Białoruś 1 huta zakaz przez sankcje importu stamtąd, 5 hut, 15% szkła, opakowań szklanych zostało z rynku europejskiego, bo one dostarczały na cały rynek europejski, zostały wyeliminowane. No taki sztok poszedł i kupił zdolność produkcyjną całej huty na rok czasu, płacąc z góry kasą.
No też to taka gra dla dużych.
I my wszyscy, co mieliśmy zrobić? Musieliśmy kupować po złotówce. Co się nie sprzedało, że tak powiem, i zostało z tego, co zamówili ci więksi gracze. Więc to spowodowało, wie pan, ile małych browarów zbankrutowało. Przecież nie pan zobaczy, co się dzieje nawet z taką wielką grupą Żywiec. 3 browary zamknięte. W tym ogromny, gigantyczny Leżajsk. Ten Cieszyn i Braniewo EB. No 3 gigantyczne browary zamknięte. To tylko pokazuje, że tacy wielcy gracze sobie nie dali radę w tym okresie wojennym, a co dopiero mniejsi. Ja też nie dostałem żadnej pomocy od państwa, nie dostałem żadnych pieniędzy europejskich, nie dostałem żadnego finansowania z banków. Więc to jest drugi aspekt sprawy. Trzeci. Zaczęła się gra, moim zdaniem polityczna, to był trzeci element, bo nie wiem, czy giełda, tam była pewna niechęć na pewno do nas, bo nie byliśmy z obozu pisowskiego i tak dalej, ale nie wiem, czy wtedy już była gra polityczna, nie wiem, trzeba by to sprawdzić, zobaczymy od kiedy oni mnie podsłuchiwali, jak Bodnar z Siemoniakiem wreszcie to opublikują i co z tej inwigilacji mogło ewentualnie wyniknąć dla tego całego procesu, ale z drugiej strony na pewno nie ulega wątpliwości jeszcze jedna rzecz, że w okresie już kampanii tej, czyli właśnie od maja, czerwca, lipca, kiedy właśnie nastąpił ten kryzys główny, załamały się te nasze zbiórki, utraciliśmy wiarygodność, no to wtedy już była walka polityczna wokół tego. To jakby czy na zaplanowane, czy takie, które wynikały z naszych błędów, trudności, weszła polityka i potem rozegrała to już tak przeciwko nam. Mm-hmm.
A miał pan już trudniejsze momenty w swoim życiu od tego, który teraz jest?
Miał, wie pan, no, śmierć Lecha Kaczyńskiego w katastrofie smoleńskiej. Mnie powszechnie uważano za mordercę Lecha Kaczyńskiego, więc ja byłem personą, na którą pluto na ulicach i tak dalej. Musiałem wyjechać na jakiś czas z Polski, żeby się pozbierać. Mając 17 lat zostałem w stanie wojennym aresztowany. Siedziałem w więzieniu, zostałem wyrzucony z Biłgoraja, musiałem chodzić do szkoły średniej w Warszawie. Miałem ciotkę, której syn był w wojnie i tak dalej, no, po stanie wojennym. Więc to wszystko razem, to były tu bardzo trudne momenty. Ja bym nie powiedział, że na przykład tamte doświadczenia stanu wojennego, kiedy miałem 17 lat, były łatwiejsze niż obecne. Ale to jest mega trudny moment.
No, a nawet chodzi biznesowo, bo...
A biznesowo to powiem tak, wie pan co... Lata 90. to była taka, jak to się mówi, wańka stańka, czyli jednego dnia człowiek bankrutował, od drugiego zostawał milionerem. Mm-hmm. Bo to wszystko było takie po prostu niepewne, ale nie było takiego lęku, bo to było też takie jakby, no, taki był świat po prostu, wszystkim się dookoła przytrafiało. Teraz jestem dużo bardziej eksponowany, znany. Wie pan, ile firm ma dzisiaj problem z oddaniem 200 milionów, czy 100 milionów, czy nie wiem, 300 milionów? Tysiące. Ale wszyscy się ze mną sprawą Palikota, bo ona jest głośna, bo ja na to zbudowałem biznes, że te produkty były związane ze mną. Takich przykładów jest dużo więcej i niestety, no, to jest taka cena, którą się płaci za popularność, że to jest dużo bardziej sfokusowane na mnie personalnie niż w przypadkach wielu innych firm, które mają podobne problemy, czy nawet większe.
No tak, tylko tutaj też wygrał pan marketing, no bo jednak będąc, ta firma była pana, więc pisano o niej za darmo, no bo to po prostu zawsze grzało. Robił pan produkty kontrowersyjne, miał pan bardzo popularnego wspólnika w swojej działalności, więc to też było mechanizmem napędzającym to wszystko. Ja widziałem bardzo fajną analizę, ale też nie znam się na tym rynku, więc mogę posługiwać się tylko analizą tego chłopaka i wierząc, że mówił prawdę, że też Bóg był waszym największym sukcesem i on w pewnym momencie sprzedawał się doskonale, ale też był waszym największym przekleństwem, bo po prostu bardzo wysokie mieliście koszty tego wszystkiego, malowana butelka i tak dalej, że to zawsze miało być ładne. Te etykiety były też jakieś tam drogie i zastanawiało mnie, tam on opowiadał o tym, że po prostu i zresztą znam jedną osobę, która była na spotkaniu z wami, jako miała wyjść jako jeszcze chyba jeden z inwestorów i powiedział, że oszalał, jak ten przyszedł, bo zobaczył, że w ogóle te pieniądze nie były liczone, że tam po prostu było trochę takie rozrzucanie tego i myśmy nie było takiej segregacji tych kosztów.
No, to było coś, co myśmy mieli teraz dopiero. Tak, musi pan, wie pan, jest faza, w której musi pan, w każdej branży jest oczywiście inna kwota, ale musi pan dojść do jakiegoś tam, nie wiem, 100 czy 200 milionów przychodów, przynajmniej w branży alkoholowej, żeby zacząć jakby, żeby kalkulacja wyprzedzała marketing, bo najpierw pan musi jednak to rozhuśtać jakoś. Z niczego. No pan nie ma nic, bo jak pan kupował Polmos, była prywatyzacja, czy jak kupili, Heineken kupił Żywca, no to kupował markę Żywiec, czyli część rynku. A tu pan tego nie ma. Pan, jak ja kupowałem rządkową gorzkę, oczywiście ona była uszkodzona, Polmos miał ujemne kapitały, ale to była marka, było się o co zaczepić. Tu pan nie ma nic, to pan musi zrobić wszystko od początku. Bucha nie było, wyjebąd go nie było. W ogóle tego myślenia o tym, że tego typu emocje mogą być związane z konsumpcją alkoholu, jakie tkwią w słowach wybuchowa i wyjebąd go, w ogóle tego świata nie było. W związku z tym zrobienie tego wszystkiego musiało się wiązać z marketingiem. I ja panu powiem tak, to jest największy problem. Myśmy 200 milionów pozyskali, zabrakło nam 20 milionów, żeby to się udało. I bardzo często tak jest, o tym piszą we wszystkich podręcznikach analitycy, że takie firmy, które są takimi jak moja firma startupami, wykładają się na ostatnie proste, mając w zasadzie wszystko już zrobione, bo jak pan wejdzie do browaru, to jest wszystko zrobione. Maszyny, urządzenia, zdolności produkcji.
Tak, ale tam przecież ta maszyna, już nie pamiętam.
Do alkoholizacji.
Tak, która nie działała od ponad roku i tak naprawdę ona generowała cały czas koszty związane z
ale to, wie pan, to owszem, to ma pan rację, jak majątek jest niewykorzystany, a jest co wydane pieniądze, to oczywiście jest bez sensu. Ale myśmy to wszystko zrobili i gdyby właśnie było to jeszcze 20 milionów dosłownie, to by się to wszystko zakręciło. No... Nie udało się. Na pewno nie pomogła wojna, na pewno nie pomógł kontekst polityczno-społeczny, na pewno popełniliśmy błędy. Jak ja patrzę na moje błędy, największym błędem było, że poszliśmy za szeroko. I że było na pewno przegięcie marketingowe, nie było takiego dobrego od strony finansów człowieka, który by nie zgadzał się. Miałby silną pozycję wspólniczą, powiedział: nie zgadzam się. A myśmy cały czas uważali, że tym marketingiem to nadgonimy. Ale to jakby, to by się jeszcze dało zrobić, gdyby nie to, że wie pan, nie można robić i sieci sklepów, i piw w pięciu kategoriach. Piwo, wódka, wino, whisky, prawda, tokeny, beczki. To jest wszystko, wymaga kompetencji jednak odrębnych. To się nie da do końca zrobić taki, ja myślałem, to wszystko jako kraftowe się gdzieś tam połączy, jako taki duży butik kraftowy, a potem coś z tego wyjdzie na strzał taki mainstreamowy. Ale to jednak nas, te koszty dojścia do tego, mieliśmy 36 sklepów, ten czynnik świeży, a my przynosimy stratę. Ale jakbyśmy doszli do setnego sklepu, to mielibyśmy gigantyczne pieniądze.
No tak, ale też widziałem świetną analizę tego, że kto kupuje świeże piwo, że jak się ktoś by wypił to jednego dnia, drugiego dnia, że to po prostu było tak, że to były marzenia, bo cała wasza trójka to była taka trójka artystyczna, powiedzmy, że właśnie to, co pan powiedział, że nie było takiego wspólnika, który spojrzałby, powiedział, no słuchajcie, ale zobaczmy, jaka jest grupa docelowa. Grupy docelowej tak naprawdę nie ma, jeżeli po prostu spojrzymy na suche liczby, to prędzej my chcemy po prostu zawrócić kijem Wisłę. To się po prostu może udać, ale raczej się nie uda. Tu jest 2% szansy na to, żeby to w całości poszło. I o tym też właśnie opowiadał ten chłopak. Ten film był bardzo, bardzo i to bardzo rzeczowy, bo on po prostu pokazywał, że tam była wizja, ale taka naiwna wizja w tym, że po prostu zrobimy coś, czego nikt nigdy nie zrobił. Świeże piwo brzmiało pięknie, ale było pomysłem szalonym. A jeżeli chodzi o marketing, bo to też jest bardzo ciekawy temat, jeżeli chodzi o pana działalność i nie myślałem, że kiedykolwiek to powiem, ale zgadzam się z Janem Śpiewakiem, że świetnie pan to ogrywał, bo tak, patrzę na te doświadczenia, wiadomo, z Piccolo i z tym wszystkim i te wszystkie nazwy i tak dalej, czy reklama u ekipy, o której pan wspomina w swojej książce, to wszystko było dobrze targetowane do tej grupy, powiedzmy, która wchodzi w wiek do dorosłości. To było od razu zamierzone, że trafiamy do innych ludzi?
Tak, tak. No, ja byłem, znaczy, wie pan, bardzo łatwo jest z góry zejść na dół. Czyli jak pan ma produkt premium ultra czy premium super, zejść na premium i do mainstreamu jest łatwo, ale wejść z mainstreamu do premium jest prawie że niemożliwe, to się nikomu nie udaje. W związku z tym myśmy uważali, że a kto tworzy, wie pan, no Mercedes reklamuje Mercedesy wśród dzieciaków 12-15-letnich, bo oni mówią rodzicom, chcę mieć Mercedesa. Jak się w domu dyskutuje o samochodzie. I czy tam inne marki robią to samo, te samochodziki, te gry, to wszystko jest budowane po to, żeby percepcję jakiegoś samochodu wśród nastolatków zbudować, bo ona jest decydująca przy decyzji rodziny o zakupie. Na końcu, to przynajmniej w Niemczech tak to wygląda. W Polsce nie wiem, jakie są badania, ale w branży samochodowej. Natomiast to podobną rzecz ma pan tutaj. No jeżeli młodzież, pokolenie Z uzna coś za trend, my mamy coś takiego w tej chwili z hard seltzerem. To jest produkt numer jeden w Żabce ze wszystkich hard seltzerów, no hard seltzer Buch. Mimo, że jest styczeń, luty, sprzedaje się tego ogromne ilości. Czym się charakteryzuje? 3% alkoholu, 3,3% alkoholu, 69 kalorii tylko. Użyte są składniki do piwa, ale fermentacja jest alkoholowa i nie ma tego wrażenia ciężkości. Jest taki lekkim, takim orzeźwiającym tym. I to jest to, co chce nowe pokolenie. Jak ja to zaproponuję ludziom, którzy są 50+ i piją piwo od 20-30 lat, to oni dużo wolniej mogą wziąć pod uwagę przejście na coś takiego niż ci, którym od początku się zaproponuje taki rodzaj właśnie alternatywnego produktu. I to jakby no tak było właśnie i z Piccolo i tak samo było z Fresco w pewnym sensie. To się tutaj powtórzyło. Można powiedzieć, że Rządka Gorzka była trochę innym przykładem, bo ona była już marką jednak dojrzałą, która wymagała takiego repozycjonowania, bo istniała przecież od lat 50. Myśmy ją jakby na nowo jakby jakbyśmy odświeżyliśmy ją, urodziliśmy ją na nowo, ale ona już była jakoś tam. Natomiast te wszystkie pozostałe marki były, także to myślenie takie było właśnie, że to jest zrobione jakby od chęć uwiedzenia, w cudzysłowie oczywiście, nowych konsumentów, a nie istniejących.
A zacznijmy też może od tego, czy uważa pan, że powinniśmy móc swobodnie reklamować alkohol?
To znaczy tak, na pewno cenzura tego wieku 18 lat życia jest potrzebna.
No dobrze, to jeszcze teraz ustalmy, jak mamy to zrobić, no bo dzisiaj to jest fikcyjna cenzura. No bo co, to, że ktoś może kliknąć, że ma 18 lat, wpisać swój wiek, to cenzura po prostu nie obowiązuje, bo wydaje mi się, że mamy dwie ścieżki. Albo całkowicie zakazujemy i faktycznie tego nie ma po prostu nigdzie, tak jak nie ma papierosów, albo całkowicie pozwalamy na to wszystko, bo jeżeli będziemy ubierali w to, że jest jakaś fikcja 18 lat, co doda nam to, że zdjęcie jest dla osoby pełnoletniej, jak dzisiaj każdy może kliknąć, że jest pełnoletni. Do momentu, kiedy internet jest w dużej części anonimowy, może to zrobić każdy.
No ale jednak ma pan w Stanach Zjednoczonych, tak samo w Skandynawii, dosyć rygorystyczne przestrzeganie zakazu konsumpcji alkoholu w Stanach akurat aż do 21 roku życia. Ma pan dużo większą wolność w reklamie, w komunikacji, ale jak złapią chłopaka, studenta, ucznia, który ma mniej niż 21 lat z alkoholem, to może wylecieć ze szkoły, a może nawet wylecieć ze Stanów Zjednoczonych. To jest po prostu bardzo twardo przestrzegane. Jak ja byłem rok temu w Los Angeles i poszedłem do tego sklepu Mad Men kupić po prostu legalnie marihuanę i w ogóle przeżyć to doświadczenie bycia w takim sklepie, w którym to się legalnie wszystko odbywa. Sklepy w ogóle robią wrażenie niesamowite, bo one wyglądają jak sklepy jubilerskie w Mediolanie czy w Paryżu po prostu. Podaje się te owoce w białych rękawiczkach, w szkle, w takich specjalnych, w ogóle truflami handlowo. Natomiast trzy razy mnie sprawdzano na wejściu, na przyjściu do kasy i na wyjściu. Musiałem za każdym razem, mając siwą brodę, wyjąć dowód osobisty czy paszport i pokazać, że mam powyżej 21 lat. I nikt by się tam nie zdecydował na cokolwiek innego. A kolejka przed wejściem stała, nie dlatego, że w środku nie było miejsca, tylko że facet na zewnątrz sklepu sprawdzał, czy ludzie są pełnoletni, mają prawo wejść do tego sklepu. Więc jeżeli się bardzo rygorystycznie egzekwuje zakaz konsumpcji, to reklama jest możliwa.
Czyli po prostu powinniśmy na to dużo uważniej patrzeć.
Bo jaki sens ma reklamować alkohol do 21 roku, jeśli jest zakaz konsumpcji? Jeżeli ten zakaz jest egzekwowany.
No właśnie, no bo
tutaj jak nie jest egzekwowany, to oczywiście mamy sytuację taką jak w Polsce, że a wie pan, no z drugiej strony jest proste. Jaki jest sens zgadzać się na reklamę piwa, nie zgadzać się na reklamę wódki? Mówię tak, że to produkuje i piwo, i wódkę, więc nie dlatego, że jestem zwolennikiem jakiejś jednej tej. No tu pan ma, weźmie pan trzy butelki piwa 6% mocnego, ma pan 18% alkoholu w trzech butelkach piwa i czym to się różni od wina 18%, 13%, czy od lekkich w tej chwili napojów alkoholowych, owocowych, które mają około 20%, tak jak, nie wiem, Aperol, no nawet ma mniej, bo ma 11, 13, czy powiedzmy sobie Campari, czy Martini Vermu, czy cokolwiek innego, no niczym. Więc dlaczego mają być ci producenci piwa w lepszej sytuacji mogą się reklamować, a producenci wermutów czy tam napojów alkoholowych o zawartości około 20% nie. Moim zdaniem to jest w tej chwili na głowie postawione. To jest chaotyczne, nieprzemyślane i trzeba to zrobić. Ale wie pan, jak zaczęliśmy to nasze spotkanie się od dyskusji, czy internecie powinny być jakieś zakazy. Pan się skłania do opinii, że tak, że trzeba to jakoś regulować, to jest strasznie trudno sobie to wyobrazić.
Tak.
No to wie pan, no to dokładnie mamy to samo w tym miejscu. Tak, czy ja nie mam prawa, jako człowiek, który 30 lat zajmuje się alkoholem, mówić o alkoholu, który jest dobry, który jest zły? Jestem kompetentny w tej dziedzinie. Ja nie mogę mówić, pij ten alkohol, będziesz zdrowy. Albo pij ten alkohol, będziesz miał dobry seks. Tego nie mogę mówić.
No ale przypominam, że miał pan koszulkę, że alkohol jest lekarstwem.
Ale to była, wie pan, prowokacja, taka cytat z Lecha Wałęsy, bo to zrobiłem z nim wywiad taki na ten temat i on tam powiedział, że on traktuje alkohol jak lekarstwo i wypija 50. Zresztą moja babcia tak robiła. Jak pan pójdzie do niejednego lekarza, i to nie mówię o zielarzach, tylko także o zwykłych lekarzach po Akademii Medycznej, to on powiedział, po 60 kieliszek spirytusu codziennie. To jest organizm, jakoś tego potrzebuje, więc, ale to nie jest kwestia, zresztą wie pan, no wszystkie przenośniki ziół czy leków no, były przez tysiąc lat były, no, czy tysiąc lat były na alkoholu, więc nie można dać się zwariować w tym zakresie, ale można, na pewno nie można postawić sytuacji takiej, że nie mamy prawa komentować, robić rankingu, powiedzieć, to jest lepsze, to jest gorsze, to należy pić w taki sposób, a to zostaje z czymś takim. I to trzeba odróżnić od reklamy takiej, powiedziałbym, właśnie no, lifestyle'owej. Reklama lifestyle'owa to powinna być jakaś granica, ale nie reklama kompetencyjna. Tak jak mówimy o tabletkach, tak samo możemy się mówić o alkoholu. No i z drugiej strony, co chcemy zrobić? No świat bez alkoholu?
Znaczy ustalmy, takich rzeczy i tak nie będzie. To jest bardziej, chodzi mi o to, że musimy ustalić zasady gry, w której gramy, bo dzisiaj po prostu prawo jest naginane.
No
więc wie pan, że pewnie też pan wielokrotnie je naginał, naginają je inni po prostu producenci alkoholu, po prostu one są naginane w każdej możliwej strony i każdy po prostu patrzy na to, jak to mniej więcej będzie wyglądało. I druga sprawa jest taka, że dzisiaj jesteśmy w stanie kalkulować nawet kary. Dzisiaj można dostać brief i powiedzieć, że jeżeli nie oznaczysz, że to jest reklama, to dostaniesz po prostu trochę kasy więcej, jeżeli będzie ewentualna jakaś kara, to my to rozegramy. Także Po prostu chodzi mi o to, czy uważa pan, że te zasady powinniśmy ustalić na nowo, bo ta też ustawa, jeżeli na chodzi pewno. O nas bardzo, o nas z 82 roku chyba cały czas, z tego co pamiętam.
Nieadekwatnie.
Więc chodzi mi o to, że po prostu...
Chciałbym,
żebyśmy wiedzieli po prostu, w czym gramy, no bo tutaj jest po prostu taki problem, że media się bardzo mocno zmieniły. Dzisiaj też, jeżeli zabetonujemy reklamę, no to w takim wypadku też patrzę na to, że nowe biznesy będą miały bardzo ciężko się przebić, alkoholowe, no bo po prostu będą marki, które już są ograne.
No tak.
I to jest coś takiego, co
też
mnie
to jest niedobre. To też jest niedobre oczywiście, że nie może wejść nikt nowy do gry, więc to na pewno prawo nie może jakby... uprzywilejowywać tych, którzy już są od jakiegoś czasu na rynku. Więc ja jestem za tym, żeby te rzeczy na nowo ułożyć, ale powiedz sobie szczerze, czy mamy gdzieś przykład na świecie inny niż amerykański, który podałem, że reklama jest dozwolona, ale jest egzekucja totalna zakazu picia do pewnego wieku. I ja wiem, że są dzielnice w San Francisco i w Los Angeles, gdzie ludzie też piją, mimo że są niepełnoletni, bo są takie dzielnice tych ludzi, powiedzmy sobie, bezdomnych, trochę bez też opieki psychiatrycznej, która jeszcze z czasów Reagana właśnie, o tym jest Joker, przecież Joker jest o skutkach tego, że wstrzymano jakby opiekę psychiatryczną w Stanach Zjednoczonych. Reagan to zrobił, jak to się potem połączyło z konsumpcją narkotyków i różnych rzeczy i spowodowało, że są w Stanach dzielnice ludzi, którzy są tak zdegradowani, że aż trudno sobie to wyobrazić po prostu. O tym zresztą jest ten esej Stany Amerykańskie. No ale tak czy inaczej to mi się podoba, pewna wolność, bo ja mam syna mieszkającego w Stanach, pytam się go, powiem, dlaczego najbogatsze państwo świata, gdzie mieszka, nie wiem, 10 z 20 najbogatszych ludzi świata, dlaczego najbogatsze miasto świata nie może rozwiązać problemu bezdomnych? A on mówi, słuchaj, bo tu jest wolność. Jak ktoś chce się zabić i zniszczyć, zapić na śmierć, zaćpać na śmierć, to jest jego życie. Jeżeli nie kradnie, nie ubliża innym, robi sobie ze sobą, co chce. A wszystko inne jest przeciwko wolności. My możemy starać się na etapie edukacyjnym, czyli właśnie egzekwując zakaz konsumpcji narkotyków czy alkoholu do 21 roku życia, gdzie jak wiadomo to jest kluczowe. Człowiek, który nie pije do 20 któregoś roku życia, prawdopodobnie jest o choroby alkoholowej wielokrotnie niższe. Najgorsze są dzieci, które mają 14, 15, 16, 17 lat nadużywają alkoholu, co jest dosyć częste. I jeżeli w tym momencie nie potrafimy jako rodziny czy państwo zadziałać, to tworzymy świat właśnie później alkoholików.
No ale też na pewno pan wiedział, że jeżeli pan robi reklamę w współpracy z ekipą, to była kalkulacja, możemy za to dostać w łeb. Nie uwierzę, że pan powie, że to na pewno nie było tak, że na pewno to przejdzie bez echa.
No ponieważ to było piwo, wie pan, tam nie było mocnego alkoholu, to my się z tym piwem uważali, że to jest możliwe, bo jednak te przepisy dotyczące piwa są bardzo zliberalizowane. No a poza tym też to jednak była współpraca, to myśmy nie mieli wpływu na scenariusz. Żebyśmy nie weryfikowali tych po prostu sekwencji ujęć, tylko to był ich własny pomysł. No ale wiadomo, że była nasza zgoda, żeby to było mocne, intensywne i tak dalej, to ja się z tego nie wypieram.
No tak się, tego to się akurat domyślam. A zanim przejdziemy do Jana Śpiewaka i do pozwania go, to miał kiedyś rację? Tak jak sobie pan spojrzy na ten wasz konflikt, on jest dość mocno rozbudowany, jest pan jednym z jego ulubionych tematów. Miał kiedyś rację, że pan pomyślał sobie, no dobra, tu mnie masz.
No wie pan, że trzeba płacić pracownikom, to jest oczywiste, no to wiadomo, że miał rację, ja też bym chciał płacić, ja nigdy nie myślałem, że nie zapłacę ludziom pensji, no to, jeżeli się czegoś wstydzę, to tylko tego, bo nie wstydzę się, że inwestorzy nie zarobili, chciałbym, żeby zarobili, ale to nie jest kwestia wstydu, no inwestujemy, zyskujemy lub tracimy, natomiast ludzie muszą dostawać pensji, to, że doszło do takiej sytuacji, no to jest coś, czego się wstydzę i chcę to jak najszybciej, mam nadzieję, że to w ciągu najbliższych 2 miesięcy ta sprawa się zakończy.
Czyli to już tak naprawdę na finiszu.
Tak, bo żeśmy powiedz spłacili zaległości i ja nie podpiszę żadnej umowy, najpierw zbankrutuję, jeżeli nie będę mógł spłacić tych zaległości.
A po co pan pozwał Jana Śpiewaka?
No bo on sobie zrobił z tego taką łatwy instrument do nagonki. Też używał słów, no wie pan, jednak daleko wykraczających poza krytykę, bo nikt mu nie zabrania krytykować, jednak on nas jakąś strefę patologii wpychał. Więc mi się wydaje, że to trzeba było jakąś granicę wyznaczyć, że możemy się kłócić, można składać różne donosy. Ja też jednak fakt ułaskawienia go przez Dudę traktuję jednak jako coś, co go bardzo obciąża. jak widzimy, co teraz Duda i kogo na jakich warunkach ułaskawił, no to jednak to jest coś, co go dyskredytuje moralnie.
Mm-hmm. A jak było z pana loterią? Bo jak wiadomo, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził loterię, były tam do wygrania wycieczki, był samochód, trzeba było wpłacić 500 zł i wymyślić nazwę dla produktów, ale zwycięzcy konkursu nie zostali podobno wyłonieni, a żadna z nagród nie została przyznana. Jak to było?
No nie, tam jakieś nagrody pocieszenia były, typu karton czegoś, były przyznane, paleta jakiegoś alkoholu były przyznane, ale tak, te główne nagrody nie zostały przyznane. Była komisja oczywiście niezależna ode mnie, która, nie było takiego pomysłu, wie pan, jak wyje Bongo, wybuchowa i tak dalej. Moim zdaniem złożyło się na to kilka rzeczy. Po pierwsze, to w ogóle było już niestety w fazie kryzysu. I nam się ta zbiórka nie udała. Czyli za mało ludzi wzięło w tym wszystkim udział. Konkurs był nastawiony tak, że zbierzemy no przynajmniej 20, a może znacznie więcej milionów złotych. I w warunkach takiego przedsięwzięcia, jakby się pojawiła tak duża liczba ludzi, być może coś by się tam pojawiło z prawdziwego zdarzenia. To też nie jest tak, jak ktoś napisał, no malinowy miś. No, trudno komuś za pomysł malinowy miś na piwo dać po prostu Rolls-Royce'a, prawda? Bo to nie jest pomysł tego kalibru. Bo tak się łatwo mówi, że nikt nie dostał. No ale dobrze, proszę przejrzeć, tam wszystkie nazwy są wymienione. Czy tam naprawdę jest taka nazwa, która po prostu zasługiwała na taką nagrodę? Moim zdaniem nie. Byśmy nie gwarantowali przecież, że ta nagroda będzie wypłacona, tylko będzie wypłacona wtedy, kiedy zostanie wyłoniony zwycięzca tego konkursu. No i nie został wyłoniony. Ale kluczem też było to, że to jednak się skończyło na poziomie 3 milionów, a nie 20. Czy ten, i po prostu to nie, ludzie za tym nie poszli, nie było dużo zgłoszeń.
Ale jeżeli na przykład ktoś chciał się wycofać, powiedzmy z tego, no, że jeżeli nikt nie wygrał, to w założeniu powiedzmy, że ktoś pisze maila, pisze wiadomość i mówi, no, że w takim wypadku, jeżeli nie było zwycięzcy, to że chciałby się z tego wycofać. Miał taką możliwość?
Nie,
w ogóle?
Nie było takiej możliwości. Nie było takiej możliwości. Myśmy cały czas, mam nadzieję, że do tego dojdziemy, że my oddamy. No myśmy w ogóle, ta spółka Polskie Destylarnie, ona była przygotowana do wejścia kapitału zagranicznego z dużych funduszy amerykańskich właśnie. Był gotów zainwestować kilkadziesiąt milionów złotych. No ale z jednej strony decyzje UOKiK-u, z drugiej strony nagonka ogólna, no spowodowały, to już jakby drugi przypadek, nie ten, o którym mówiłem poprzednio, tam to był inwestor polski, no że oni się wycofali też przez nie dostali zgody UOKiK-u na transakcję, to jakby po pierwsze, ale po drugie się też wycofali pod wpływem tej nagonki, więc no myśmy mieli dwa razy na stole leżało 50 do 100 milionów złotych. Tym weszłyby do spółki, załatwiłyby wszystkie problemy. I ta nagonka między innymi przez Jana Śpiewaka doprowadziła do czegoś takiego. On sobie z tego w ogóle nie robi żadnych wyrzutów sumienia, gdyż on patrzy tylko w kategoriach jego osobistego sukcesu lub nie. A przecież jest jakaś odpowiedzialność społeczna i jemu szczególnie powinna być ona bliska. Że już nie chodzi o to, żeby walczyć z firmą i wywrócić 10 tysięcy osób. Ja mimo tych przeszkód obroniłem 100 miejsc pracy. Firma dalej funkcjonuje. Mam nadzieję, że będzie zawsze funkcjonowała, że będzie zatrudniała jeszcze znów więcej ludzi. Z tych 300 iluś osób, które były zatrudnione, ponad 100 pracuje. Firma jakoś działa. Chociaż oczywiście łatwo przez ostatnie 8 czy 10 miesięcy nie jest to wiadomo. I myślę, że też jest skala odpowiedzi. Ja trzeba by powiedzieć, trudno, nie udało się, zamykam to wszystko, koniec. Ja po prostu chcę to wyprowadzić za wszelką cenę. Nie widzę żadnej chęci zobaczenia w tym, co ja robię u Jana Śpiewaka, czy u kogokolwiek z tych takich zawziętych krytyków, że jest jednak jakaś wola wyjścia naprzeciw i takiego pomyślenia, co można byłoby zrobić. Nie, to jest czysty populizm, to jest po prostu, to jest cynizm, populizm, to jest myślenie w kategoriach, tam nie ma żadnego interesu społecznego.
Ale próbował pan się też z nim kontaktować zupełnie prywatnie, nie przez prawników, nie przez media i porozmawiać i wytłumaczyć mu, że chce pan jednak dobrze na koniec dnia, a nie, że tutaj pan po prostu nabija ludzi w butelkę?
No, myślę, że ten skutek tych donosów Jana Śpiewaka do prokuratury, no powstała taka bariera, że to było niemożliwe w tamtym momencie, mi się wydaje. No, nie próbowałem, przyznam się szczerze, że nie próbowałem.
A bał pan się w czasach PiSu, że jeżeli by to upadło, to, że próbowaliby pana wsadzić do więzienia?
Tak. Dwa razy byłem ponoć, miałem być zatrzymany. Dwa razy w czasie przed wyborami wyjeżdżałem na miesiąc z Polski, żeby nie być zatrzymanym i nie utrudnić tej kampanii opozycji.
Rozmawialiśmy już też o tym oświadczeniu, jeżeli chodzi o loterię. W tym samym oświadczeniu było tak. Firma zachęcała konsumentów do udzielenia jej pożyczki na wysoki procent. Podawała, że chce realizować inwestycje, w tym podbić amerykański rynek alkoholowy. Spółka zastrzegała jednocześnie, że pieniądze nie będą przeznaczone na spłatę długów, a także informowała o dobrej kondycji finansowej. Z informacji zebranych przez urząd wynika, że w ciągu kilku tygodni od startu akcji przedsiębiorca przestał wykonywać terminowo zawarte z konsumentami pożyczki. Ponadto zgromadzonych w kampaniach środki finansowe, zamiast zgodnie z zapewnieniem zainwestować inwestować, spółka przeznaczyła na bieżące zadłużenie firmy wynikające z umów zawartych z innymi spółkami. Gdyby od początku konsumenci wiedzieli o takim przeznaczeniu gromadzonego kapitału, to mogliby nie pożyczać pieniędzy spółce. Pan odpowiedział na to, że na te zarzuty, że to prezes z tego urzędu to człowiek Morawieckiego i PiS-u. No ale zastanawiało mnie też, co to dokładnie znaczy.
No to powiem panu tak. Mówiłem już o tym, że manufaktura wydzieliła ze swojego składu część przedsiębiorstwa. To się nazywa zorganizowana część przedsiębiorstwa. Powstała oddzielna spółka Polskie Destylarnie i ona zbierała te pieniądze. Ponieważ my w rozmowach z tym funduszem amerykańskim doszliśmy do wniosku, że nie chcą inwestować w piwo, tylko w mocne alkohole, więc część tego biznesu manufaktury, która była związana z mocnymi alkoholami, zrobiliśmy oddzielną firmę pod te inwestycje amerykańskie. I teraz Polskie Destylarnie kupiły ZC, czyli część manufaktury i musiały zapłacić cenę. Ja w prospekcie emisyjnym mówiłem wprost w Polskiej Destylarni, że my chcemy zebrać te pieniądze, żeby kupić zdolności produkcyjne i marki, czyli zapłacić za ten ZC. Naprawdę trzeba mieć dużo złej woli po stronie UOKiK-u, żeby nie widzieć tego tak, jak właśnie to w tej chwili panu tłumaczę.
Ale wie pan, że tego tak naprawdę nikt realnie nie opisał. Oglądałem sobie na kanale Zero, jest taki dokument o tych wszystkich i tam nawet ten prowadzący powiedział, że to jest bardzo ciężko przez całą mapę tych wszystkich spółek połapać się, co kiedy było i co jest gdzie, co jest dokładnie jakim zadłużeniem, bo po prostu tam jest tak dużo spółek pod spółkami, że...
Takie mają przepisy, że można zebrać tylko 4 miliony złotych na jedno przedsięwzięcie. No to jak pan chce zrobić kilka przedsięwzięć, to ma pan kilka czy kilkanaście spółek. No.
Właśnie.
Logika tego systemu, w której nie ma finansowania startupów, tylko jest to finansowanie społecznościowe jako jedynej plus prywatne, doprowadziła do sytuacji, że mieliśmy tyle projektów inwestycyjnych, to nas zgubiło. Gdyby w Polsce można było na jeden projekt, tak jak w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, wziąć 2,5 miliona euro, to byśmy też nie mieli tych problemów, bo ja nie miałbym trzech firm, tylko jedną. Miałbym trzy razy mniej firm i zagrodził takie same pieniądze. A my zawsze mamy gorsze rozwiązania niż inni po prostu. Nie wiadomo, dlaczego tak ma być. Dopiero teraz się dyskutuje, ale wprowadzili większą kwotę, ale teraz trzeba mieć koncesję, zezwolenie, podlegać regulatorom, czyli KNF położył łapę na tym znów i wyeliminował tak naprawdę finansowanie społecznościowe jako alternatywę do finansowania bankowego i funduszowego. Ale wie pan co, ja powtórzę jeszcze raz. To jest nieprawdziwa teza i my tą sprawę z UOKiK-iem wygramy.
Okej. Okay. To był człowiek Morawieckiego i PiS-u, a Kuba Wojewódzki był, a może nadal jest pana człowiekiem?
To już trzeba się jego spytać. Ja mu bardzo dużo zawdzięczam, bo on wymyślił masę tych nas, jeszcze nie wszystkie wprowadziliśmy.
Ja czytałem w oświadczeniu, że nic nam w ogóle nie pomaga. Nawet nic nie zarobił.
Zostaliśmy Polskę białą, zostawiamy zieloną. Janusz, Tomek i Kuba. Na odwrocie wódki wybuchowej slogan wymyślony przez Kubę. Właściwie ten produkt, zwracamy uwagę, że ten produkt nie pozwala ci latać. No to Kuba Wojewódzki. Doskonale upalone ciasto. Opis składu do chipsów Buch. No, to miał tych, on jest geniuszem pod tym względem. To jest jego mocno. Tylko ja powiem, oczywiście on się z finansami nie zajmował. Więc w tym sensie on nie ponosi odpowiedzialności merytorycznej za sytuację finansową spółki. Natomiast był bardzo zaangażowany w marketing i w promocję i właśnie w taki kreatywny, no ten design, estetyka, to jest duży jego wpływ. Natomiast on teraz jest, no wie pan, jaki on jest lecz. Ja mogę mieć do niego pretensje. Firma nie z jego powodu się wywróciła. TVN mu suszy głowę, że szkodzi wizerunkowi pracodawcy. No to co on ma zrobić? No co pan by zrobił na jego miejscu? Umarł, zapali kota, dał się wyrzucić z TVN-u. No. Zachowuje się w miarę przyzwoicie jak na trudną sytuację, w której się znalazł.
Trzeba czyli tak na powiedzieć. Jego miejscu też by pan wyszedł?
Nie, ja mam inne zasady. Ja rozumiem, że on po prostu ma taką konstrukcję, jaką ma. No, przez lata budował tą pozycję. To jest jego kompetencja. Ja nie jestem w sytuacji, że ja tak ryzykowałem, bo ja pracowałem w TVN-ie, czy nie, byłem członkiem partii politycznej, czy jakiegoś zarządu, gdzie trzeba wziąć pod uwagę inny aspekt. Ja po prostu jestem sobie, sam dla siebie w tym sensie pracodawcą, zawsze byłem i ponoszę sam odpowiedzialność za to, co mogę, czego nie mogę.
No ale kiedy pan przeczytał, że to był mój największy błąd inwestycyjny, zarówno w kwestiach biznesowych, jak i ludzkich, zostałem rozegrany jak amator, jest mi głupio, jest mi wstyd, to nie było pan trochę przykro?
Nie, to jest oczywiście niewiarygodne. Ja wiem, że on to musi powiedzieć, ale ja już jestem za dojrzały człowiek, żeby się obrazić jak 18-latek, że ktoś coś w trudnym dla niego kontekście musi takiego powiedzieć. No, nie mam o to pretensji.
Kuba przepraszał ludzi. Pan również uważa, że są ludzie, których powinien pan przeprosić?
Na pewno pracowników tak, bo oczywiście oni przecież nie inwestowali, tylko zrobili swoją robotę. Jest mi przykro, że pracownicy, którzy dostali jednak ogromne przez lata wynagrodzenie, tak hejtują mnie i firmę. jakby w ogóle nie widzieli tego wszystkiego dobrego, co było przecież, bo oni mieli ze mną kontakt i widzieli i wiedzą, że jestem człowiekiem z pasją, że jestem autentyczny w tym, co robię, że kocham ten biznes, że się go w pełni w niego zaangażowałem i że nie było dnia, tygodnia, żebym ja czegoś nie robił dla firmy. To nie byłem prezesem malowanym, tylko realnym, więc trochę mieć dystansu, no ale mają trudną sytuację, bo dla takich osób brak pensji przez 3 miesiące czy przez miesiąc nawet jest po prostu poważnym problemem.
No ale są też grupy na Facebooku tych wszystkich ludzi, którzy poinwestowali kasę. Jest tak trochę, że ciężko się tymi ludźmi zarządza. Jak to działa, że właśnie oni są, powiedzmy, tą grupą taką buntującą? No po prostu są wściekli, no trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Bo wie, nie da się tym zarządzać?
Jest to bardzo trudne, dlatego że to jest tak, jak ktoś zainwestował 1000 zł czy 2000, to są najczęściej tego typu osoby. Ci, co zainwestowali więcej, no mają prawników, komorników i działają innymi metodami. Teraz te osoby, które się nie opłaca nawet wynajmowanie prawnika, no bo jaki by prawnik nie był, to od pana weźmie więcej, jeszcze dług wynosi. Dla tych osób też ta inwestycja rzędu kilku tysięcy dużo więcej znaczy w ich życiu i w portfelu niż dla kogoś kilkaset tysięcy z tych dużych inwestorów. Więc ja rozumiem te emocje i mi się wydaje, że jednak to, że 94% ludzi w przypadku manufaktury poparło, a nawet w tej wszystkiej dystrybucji większość była za i też bardzo dużo drobnych inwestorów było za, pokazuje, że tak naprawdę z tych 9 tysięcy osób hejt robi może 200, 300, może 400 osób. To jednak jest, wie pan, mniej niż...
No szum rodzi hałas. Tutaj jestem w stanie się z tym z panem jak najbardziej...
To jest 10% tylko inwestorów. To jak pan tak normalnie popatrzy na jakąkolwiek wspólnotę, która ma kilkanaście tysięcy ludzi, no to kurczę, 10% to jest normalne. To oczywiście można by myśleć, że lepiej może to było 1, 2 czy 3%, ale to 10% to dalej jest jakaś normalna. To nie jest tak, że 50% ludzi protestuje. Nie, to 10% ludzi protestuje. Oczywiście ubolewam, powtarzam jeszcze raz, należy im się zwrot tych pieniędzy i sobie wszystko, żeby oni je dostali z powrotem, ale no muszą wykazać trochę cierpliwość. Na pewno taki hejt, to jest taki jakiś ogólny problem jakby jakiejś takiej jakości społecznej u nas, że rozumiejąc wszystko, ale przecież trzeba też wiedzieć, że taki hejt nie pomaga. Jeżeli oni zakładają chociaż cień dobrej woli z mojej strony, a przecież muszą to zakładać, bo widzą, że właśnie ja nie wyjechałem, tylko jestem i walczę, ryzykuję swoim majątkiem, płacę cenę osobistą, no to muszą zrozumieć, że po prostu frontem na pewno nie pomoże, ani im, ani mi.
No też... Słyszałem taką tezę, no, że to jest tak dużo pieniędzy, że po prostu w każdego interesie jest to, żeby pan się podniósł. No bo jeżeli rozmawiamy o tak dużych pieniądzach, no to przecież jest chyba 8 inwestorów, którzy tam mają ponad 100 milionów, z tego co pamiętam, ale mówię z głowy, więc mogę się delikatnie mówić. Tam jest taka niewielka grupa, gdzie jest ponad 100 milionów złotych, więc w ich interesie jest po prostu to, żeby pan wstał. I tak samo powinno to być w interesie innych ludzi, jeżeli chcą odzyskać swoje pieniądze, bo ukrzyżowanie dzisiaj pana poza satysfakcją niczego nie da.
No właśnie, niestety to mi się wydaje, że większość to rozumie, a część jakbyś takim zranieniu po prostu jakby odrzuca wszelki racjonalizm i ten, no ale miejmy nadzieję, że następne miesiące jak przekażę informację, że jest nowy inwestor po tym odejściu i podpiszę nowe kontrakty, które wtedy podpiszę, dają gwarancję, że jestem w stanie sfinansować tą produkcję, a mam je uzgodnione i ruszy i przyjdzie taki, nie wiem, kwiecień, który będzie bardzo dobry sprzedażowo, no to się odwróci, bo ludzie zobaczą, że jakaś perspektywa wprawdzie gorsza, dłuższa, ale jednak zwrotu wszystkiego, co zainwestowali, jest.
A wpływa pan na pana jakkolwiek hejt?
Tak, no to wie pan, no to nie jest nigdy przyjemne, także to...
No był pan w polityce, to też mierzył się pan na pewno
z tym. Ale to nie jest tak, że ja to przeżywam tak, że z tego powodu, ja bardziej przeżywam to właśnie, że tam sąd podejmie decyzję negatywną, czy też właśnie, że prokuratura się czymś zajmie, czy tam CBA, czy coś innego niż taki hejt, no bo z hejtem jednak, jak się czuje, że ma się rację, postępuje się w miarę uczciwie, no tyle na ile można po prostu w takiej trudnej sytuacji wszystko widzieć i zrozumieć i nigdzie nie popełnić jakiegoś przynajmniej świadomie złej intencji, to ja się, no ja rozumiem, no przykro mi jest, ale rozumiem, że oni muszą jakby sobie tak ulżyć trochę w tym zakresie i trzeba z tym żyć, no. To nie jest największy problem.
Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu.
To bankier.pl wyliczył, że pana biznesy mają zadłużenie w wysokości 360 milionów złotych. Ale też wiele osób zastanawia się w ogóle, jak wpływa to na pana życie.
No, ja pan wszystkim, to nie jest dokładne wyliczenie, bo oni tam uwzględniają też rozliczenia między spółkami, czyli tak. Wewnątrz grupy. To zewnętrzne rozliczenie, zadłużenie jest w granicach 200 milionów złotych, tam mały plus. A z tego część to są znów inwestycje na 90 milionów, a część to jest ten dług w postaci pożyczek, czy tam weksli i innych instrumentów, więc trzeba też odróżnić, że inwestycje nie są wymagalne zazwyczaj, bo one są po prostu no, inwestycjami, a pożyczki są wymagalne. Dobra, to tyle takiego uporządkowania, bo te kwoty tak latają.
Tak, właśnie, bo one są różne na maksa.
A to nie jest dokładnie, co innego jest inwestycja kapitałowa, co innego pożyczka i co innego między spółkami, a co innego zewnętrzne i tak dalej. Ale dobra, tak czy inaczej to jest dużo. No wie pan co, no wie pan ile jest warta firma Polmos Lublin dzisiaj? 5 miliardów. Ambra notowana na giełdzie warta jest jakieś 600-800 milionów. Więc ja sobie mogę wyobrazić, że ja zdobędę 200 milionów i oddam te pieniądze tym ludziom.
Tak, ja też jestem w stanie sobie to wyobrazić, bo to jest taka branża, która w ten sposób po prostu, że jest, tak jak pan powiedział, trochę jeden produkt, i to nagle... jest taka po prostu branża, tak samo jeżeli chodzi o show biznes. Ale nadal jest pan w stanie utrzymywać ten sam komfort życia, co wcześniej? No bo wielu ludzi wyobraża sobie, że jest pan na skraju mieszkania na Dworcu Centralnym. Też musimy sobie to wyobrazić.
No mam dużo gorsze życie niż miałem, to nie, na pewno oszczędzam, nie jesteśmy na wszystko, straciłem sporo nieruchomości i mam takie bieżące problemy z funkcjonowaniem. One, no, oczywiście no, to nie jest tak, że wyląduję jutro na ulicy, ale to nie jest też tak, że mam jakieś nadwyżki, bo gdybym je miał, to bym dzisiaj dalej inwestował, bo wiem, że niewiele potrzeba, żeby ta firma wyszła na prosto, ale ja już niestety przez te 8 w sumie lat od 2016 roku życia wyczerpałem to, co miałem do wydania.
No ale w kanale sportowym, ten wywiad chyba był z rok temu z Krzysztofem Stanowskim, mówił pan, że majątek ma pan, ale nie na swoim koncie, bo przypisywał pan na tak, swoją żonę, kiedy pan wchodził do polityki.
Na szczęście jest tak, że w 2008 roku dokonaliśmy podziału majątku, jeszcze to było w okresie właśnie moim politycznym i spora część jest u żony i to nas jednak ratuje.
A jak po co panu w ogóle ta książka? To jest w ogóle jakaś taka rzecz, że zrobił pan to dla kasy?
Więc tak, no, po pierwsze, jakby chciałem też jakoś to uporządkować.
Ten
okres tych dwóch, trzech lat funkcjonowania jednak w tym formacie, jakoś to nazwać. Dwa, oczywiście chętnie bym zarobił na tym pieniądze i to jest książka napisana dla pieniędzy, to nie ulega niczej wątpliwości. I po trzecie jednak chciałem odwrócić też jakby wektory te wokół tego hejtu i komunikacji, jakby odwrócić, jakby pokazać jakby inny punkt widzenia tego wszystkiego. Też jest coś takiego, że wszyscy, wie pan, to jest taki proces gumkowania, wszyscy znikają. Kuba Wojewódzki nie był wspólnikiem, tamten się wypisał, już go nie ma, drugi, trzeci, coś tam innego. Ja chciałem pokazać, jak było, jak bardzo oni wszyscy byli w tym, jak ten świat jest też inny, niż się wydaje tak jakby z zewnątrz.
No ja byłem bardzo ciekawy tej książki, też czytałem ją przed naszą rozmową, no i zastanawiałem się po prostu też, na ile to jest takie zarabianie na tych znajomościach, które zgromadziło się przez lata, no i też taka no, niefajna demaskacja, no bo chyba też pan wie, że nie chciałby pan, żeby ktoś udostępnił takie nagrania, jak pan udostępnił z Magdą Gessler.
Pytanie, czy są takie nagrania?
No dobrze, no to jest pan na tyle mądrzejszy, że nie dał się pan nagrywać w niektórych sytuacjach najprawdopodobniej.
Ale wie pan co, z drugiej strony, jak już jesteśmy przy Magdzie Gessler, to jest bardzo wyważony materiał. Tam są takie fragmenty, jak to nagranie, ale też jest bardzo dużo w drugą stronę. I co więcej, to jest prawdziwe, bo ona taka jest. Tam nie ma nic skłamanego, tam nie jest nic. Ja bym powiedział, to jest nawet z większą życzliwością niż mogłoby być.
Nie no, mogę panu powiedzieć tak. Ja wiem, że to jest z dużą życzliwością dla pani Magdy Gessler. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, ale niewątpliwie ten materiał nie był takim materiałem, który ona na pewno by sobie życzyła, żeby pan publikował, bo nie mam pojęcia, ale myślę, że to jest naprawdę w szalonych liczbach, ile razy ona do pana dzwoniła, kiedy pan to opublikował.
No wiadomo, że tak, ale to, no wie pan, no to jest... Jak doskonale wiemy, też o tym rozmawialiśmy, no trzeba czymś zaciekawić ludzi.
Znaczy, ale to wie pan, że po prostu na szali postawił pan pewnego rodzaju znajomość.
No tak, ale też wrócę do tego jeszcze raz. My się znamy z Magdą od lat 90. Ja jeszcze dostarczałem jej wino do Fukiera, do pierwszej restauracji na Starym Mieście do tej pory, zresztą istniejącej całkiem niezłej mimo wszystko. Więc już mieliśmy te zakręty różne. w ciągu tych 30 lat, także pewnie jeszcze będziemy mieli.
A jest coś, co było za mocne i nie napisał pan tego w książce?
Tak, no oczywiście, że tak. No, ta książka jest ocenzurowana, bo przecież też nie można wykroczyć jednak poza pewną sferę całkiem prywatną, to jest jasne.
No, to jestem ciekawy tej granicy. A myśli pan, że będzie kilka pozwów po tej książce?
To zobaczymy.
O nikim chyba pan tak ładnie napisał, jak o pani Maji Ostaszewskiej.
No tak.
Życzyłbym każdemu, żeby tego...
Jeszcze Michał Rusinek jest fajnie napisany. Tak. Też jest, on nawet zadzwonił do mnie i powiedział, wiesz co, nie wiem, czy zasłużyłem na tyle komplementów.
To zamykając Magdą Gessler. Magda Gessler potrafi być bardzo chamska, brutalna. Jej wyreżyserowany wizerunek w Kuchennych Rewolucjach nie odbiega całkowicie od jej prawdziwego ja. To jest jej twarz. Za to która twarz Janusza Paliko to jest najbardziej prawdziwa?
No to pytanie właśnie do Magdy Gessler, nie do mnie. Mamy różne twarze. To nie jest tak, że jesteśmy 100%. Czasami to nie jest kwestia nieautentyczności, czy tam, nie wiem, fałszywości jakiejś. Nie, po prostu w pewnym otoczeniu jesteśmy bardziej, nie wiem, refleksyjni, w innym bardziej biesiadni. No, mamy te wszystkie. Ja na pewno mam wiele tych wymiarów. Nie jestem człowiekiem jednowymiarowym.
I chyba takiego pana wszyscy polubili, pokochali, bo wydaje mi się, że był pan osobą tak jednoznacznie pozytywnie odbieraną, kiedy odszedł pan z polityki, a dzisiaj ten zakręt biznesowy spowodował, że jest pan na dużym zakręcie takim wizerunkowym. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać za kolejne 2 lata i pana firma będzie wyceniana tak, jak pan sobie życzy i wszystko będzie ułożone.
Też tak myślę, że będzie. Wierzę w to, że tak będzie. Dziękuję bardzo.
To ja dziękuję.